Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego. A wraz ze mną komentować będą dla Państwa profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pan redaktor Piotr Zaremba. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pan redaktor Michał Kłosowski. Również dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Proszę Państwa, część krajową Tygodnika Politycznego Radia Poznań chciałbym przeznaczyć na temat, o którym od tygodnia żyją nie tylko polskie media, ale przede wszystkim politycy obu stron sceny politycznej, mianowicie powrót Donalda Tuska. Jak panowie oceniacie ten ruch? Czy uważacie panowie, że zmieni się waga polskiej polityki? Faktycznie Donald Tusk jest tym politykiem, który może sięgnąć po zwycięstwo z Prawem i Sprawiedliwością. Sondaże pokazują, że po jego przyjściu wyraźnie Platformie sondaże skoczyły, ale wydaje się, że osobowościowo przy jego wszystkich wadach i zaletach to jest ten przeciwnik, który przypomina nam stan gry między PO i PiS z ostatnich kilkunastu lat, można już powiedzieć. Krzysztof Brzechczyn, jak pan profesor patrzy na powrót Donalda Tuska? Co z tego będzie wynikać? Jakie nowe konsekwencje, jakich nowych konsekwencji politycznych możemy się spodziewać? Bardzo proszę.
Takie powroty nie są czymś nowym. Warto tutaj przypomnieć przypadek Aleksandra Kwaśniewskiego, który w 2005 roku nie startował w wyborach prezydenckich i też próbował sobie znaleźć takie pewne miejsce na scenie politycznej. Został on patronem, czy właściwie nawet przewodniczącym Rady Programowej, czy Komitetu Wyborczego takiego sojuszu Lewica i Demokraci. W skład tegoż porozumienia wyborczego weszło SLD i również Partia Demokratyczna i inne organizacje lewicowe, no ale ten pomysł nie wypalił, dlatego że w wyborach z 2007 roku ten blok otrzymał gdzieś tak 13% głosów. No i tak wydaje mi się, że również w przypadku Donalda Tuska nie ma takiego prostego powrotu, bo tutaj on musiałby ułożyć jakieś relacje wewnątrz Platformy Obywatelskiej, bo tam już się pojawiło przecież nowe pokolenie działaczy. Donald Tusk był nieobecny w Polsce przez 6 lat. Potem trzeba byłoby ułożyć na nowo relacje w samej Koalicji Obywatelskiej. Te dwa pierwsze działania on jakoś wykonał, tak, ale jest jeszcze problem ułożenia stosunków z pozostałymi ugrupowaniami opozycyjnymi, które, jak tutaj widać, nie chcą uznać takiego patronatu Donalda Tuska. Tak więc tutaj można powiedzieć, że przed Tuskiem stoi dylemat, czy być...
No plus jeszcze dodajmy, do tego trzeba ułożyć przede wszystkim program i chciałbym zapytać pana Piotra Zarembę, czy faktycznie to wyjście Tuska, który jest wyjściem bez programu, a pewnym programem jest ciągle anty-PiS i można powiedzieć, że ten dosyć niebezpieczny język, którym innych się nazywa per zło, bo takiego sformułowania przewodniczący Tusk użył, to jest trochę język i sytuacja, którą znamy z perspektywy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wobec którego taką politykę narracyjną też uprawiano. Jak pan sądzi, czy ten język ulegnie teraz pewnej radykalizacji? Pytam Piotra Zaremba.
No, to znaczy ten język jest radykalny. Myślę, że Tusk sformułował bardzo wyraźnie takie przesłanie, że to jest starcie absolutnego zła i absolutnego dobra. No jak tak polityka ma wyglądać, to znikają oczywiście wszelkie dążenie do tego, żeby siebie samego jakoś naprawiać, czy rzeczywiście nie ma aż takiej wielkiej potrzeby do precyzowania rozmaitych postulatów programowych. No Platforma ma skądinąd jakiś program. To nie jest tak, że ona w ogóle nie ma programu. Natomiast Tusk sam na razie mówi głównie o PiS-ie, prawda? To znaczy, bo to jest właśnie jedyne przesłanie. PiS, zły PiS, no i źli symetryści, czyli ci ludzie, którzy nie zauważają, że to właśnie jest ten taki Armagedon, ten taki ostateczny bój. Tylko na przykład...
No właśnie, symetryści, to dobrze pan zauważył, faktycznie symetryści zostali znów przepisani do siły zła. Nie można równoważyć, trzeba być albo po jednej, albo po drugiej stronie. Strasznie gnostycka wizja polityki.
No tak. Plus mówię rzeczywiście taka absolutna elastyczność w sferze własnych, oceny własnych dokonań, własnego programu, bo na przykład przypisanie sobie nieomal 500+, pokazuje, że tu jest w stanie w tej sferze powiedzieć dowolne rzeczy.
A myśli pan redaktor, czy ta narracja może się okazać wyborczo przekonująca?
Znaczy na pewno i zmienia nieco układ sił wewnątrz opozycji, bo wyraźnie tu Platforma wzmocniła się kosztem Polski 2050. Polska 2050 jednak mówi, że złe jest upartyjnienie polityki, złe, że powinno się jakoś politykę polską naprawić. No a w ujęciu Tuska to nie jest istotne. Istotna jest wojna z PiS-em, jest dla Hołowni, dla Szymona Hołowni, którego wcześniej zresztą podejrzewano o dobre i takie trochę pokątne relacje z Tuskiem. No teraz nadchodzi gorszy czas. Natomiast no, czy on odbierze cokolwiek PiS-owi? Z jednej strony wydaje się, że nie ma tu jakiegoś takiego prostego przełożenia. Myślę, że na przykład elektorat socjalny PiS-u, a on jest jednak dość spory, no może się obawiać Tuska ze względu na zaszłości, właśnie ze względu na ten okres jego rządu. Dla młodych ludzi z kolei Tusk jest trochę postacią abstrakcyjną. Więc z tego punktu widzenia ja nie widzę oczywiście motywów do jakiegoś prostego przesunięcia w kierunku opozycji, chociaż no niewątpliwie cięty język Tuska pewne znaczenie ma. To znaczy PiS w tej chwili przechodzi chyba jednak trochę trudny okres. No ta fala rozliczeń z nepotyzmem, którą podjął Kaczyński, akurat właśnie się zbiegła z powrotem Tuska i wygląda tak, jakby to było robione na zamówienie krytyki Tuska. No z tego punktu widzenia oczywiście w jakiejś dłuższej perspektywie może PiS zacząć trochę tracić. Natomiast na razie no, tutaj jakiegoś wyraźnego sygnału tego typu nie ma.
Michał Kłosowski, jak pan redaktor patrzy na kwestię ewentualnych zmian na scenie politycznej po wyjściu Donalda Tuska? Widzę tylko, że ad vocem chce do tych słów Piotra Zaręby powiedzieć Krzysztof Brzechczyn, więc może żebyśmy zachowali pewną strukturę rozmowy, to krótko proszę bardzo, tak, Krzysztof Brzechczyn, potem redaktor Kłosowski.
Tak, tu trzeba pamiętać o tym, że wybory odbędą się za 2 lata, w 2023 roku, i ten efekt świeżości po tych 2 latach no, zniknie również, tak? No bo ile można uprawiać jogging i dzięki temu i być obserwowanym przez dziennikarzy i różne stacje telewizyjne.
Patrząc na kalendarz wyborczy polityki, czy uważa, zwracam się do redaktora Michała Kłosowskiego, czy uważa pan, że można postawić powrót Donalda Tuska w perspektywie ewentualnych wyborów prezydenckich? Czy to jest na to rozpisana strategia jego powrotu na takie zwycięstwo? Jak pan uważa?
Wydaje mi się przede wszystkim, że wejście Donalda Tuska musi się rzeczy wyzwolić nową energię w polskiej polityce, bo to jest faktycznie gracz, zawodnik no, kategorii najwyższej. I teraz ta nowa energia, widzimy ją już w działaniach Platformy, takich co prawda Tuska można ostatnio do takiego coacha trochę przywołać, takiego wielkiego motywatora. Zdaje się, że Donald Tusk od tego zaczyna, ale ta nowa energia się pojawi. Teraz pytanie, czy ta nowa energia pozostanie tylko po jednej stronie? Moim zdaniem nie. Ona będzie też energią, ona też wejście Tuska wymusi zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, wymusi zmiany w drugiej stronie tego wielkiego, niemalże już świętego dla polskiej sceny politycznej sporu. I teraz wydaje mi się, że oczywistym byłoby dla Donalda Tuska startowaniem w wyborach prezydenckich. W końcu premierem już był, partię zostawił te 7 lat temu w sytuacji takiej, a nie innej, wycinając wszystkich innych liderów. I dlatego
no właśnie, o to chciałem zapytać, czy ta strategia pańskim zdaniem wycinania, no przypomnijmy sobie chociażby świętej pamięci Zytę Gilowską, która została wycięta, Macieja Płażyńskiego, który został wycięty, Jana Rokitę, który został przez Tuska wycięty. Można powiedzieć, że strategia bardzo brutalnej, takiej niekoncyliacyjnej, niekolegialnej walki, no to notabene to jest taka pewna sprzeczność, jak się słucha Donalda Tuska, który mówi o wspólnocie, o tym, że mamy wygrać razem z jednej strony, z drugiej strony widać no, bardzo brutalne traktowanie własnego środowiska. Czy myśli pan, że on jest w stanie wygrać walkę o wewnętrzną walkę o pozycję faktycznego lidera i pretendenta do najważniejszych urzędów?
To znaczy wewnętrzną walkę w swojej własnej partii wygrał walkowerem. Zobaczmy, że Rafał Trzaskowski jest absolutnie zupełnie zmarginalizowany i udowodnił, że jest faktycznie politykiem pierwszorzędnym, ale drugiego rzędu polityków. Donald Tusk wrócił na białym koniu dla pewnej części polskiej sceny politycznej, ale faktycznie, gdyby nie wyciął wcześniej innych liderów swojej partii, wracać by nie musiał, no ale oczywiście Borys Budka wówczas też by nie został takim liderem Platformy. Moim zdaniem Tusk sam nie wygra. Świat zmienił się od 2015 roku nawet na tyle, że współpraca, kolaboracja są dużo ważniejsze dzisiaj, to widać w trendach w ogóle światowych. Zmieniła się też ekonomia i zmieniło się tak wiele, proszę Państwa, że przynajmniej dla młodego pokolenia Donald Tusk może po prostu nie istnieć. My, komentatorzy, dziennikarze, ludzie, którzy pamiętają to, jak wyglądała Polska 7-10 lat temu, oczywiście uznajemy to za bardzo ważne wydarzenie, ale ludzie młodzi, których zdaje się, że dwie generacje wchodzą teraz do możliwości głosowania politycznego, po prostu Tuska nie znają. Wiedzą, że był w Brukseli, przyjechał człowiek. Pytanie, czy Tuska język będzie w stanie się do tego w jakiś sposób zaadaptować, czy nie, do języka ludzi młodych, bo to ich zawsze trzeba będzie zdobyć.
I w tym momencie, wracając do pana Piotra Zaremby, chciałbym postawić takie pytanie, czy głównym motywem walki politycznej w przyszłości będzie ten spór obyczajowy, kulturowy, którego z jednej strony reprezentuje, liberalną część reprezentuje Rafał Trzaskowski, tą prawicową część reprezentuje w jakimś sensie Jarosław Kaczyński, czy też będzie to spór o ekonomię i w tym przypadku byłby to spór między Tuskiem i Kaczyńskim. Jak pan sądzi, który z tych liderów, czy Trzaskowski, czy Tusk, będzie głównym motorem opozycji w kolejnych wyborach? Piotr Zaremba.
Już w tej chwili widać, że przynajmniej na razie Tusk rzeczywiście zepchnął Trzaskowskiego na drugi plan, więc z tego punktu widzenia no to raczej się szybko nie zmieni. Oczywiście może go używać jako jednej z twarzy, no ale no to już nie jest ten główny organizator oporu przeciwko PiS-owi. Ja powiem tak, z tego co mówi w tej chwili Tusk, sam Tusk, wynika, że ani ekonomia, ani spory obyczajowe, tylko taki spór, powiedziałbym, estetyczny, spór o metody rządzenia, oskarżenia PiS-u o skłonności dyktatorskie. PiS zresztą...
Myśli pan, że to wystarczy jako paliwo polityczne? Czy...
Na pewno nie wystarczy, natomiast jest to w tej chwili główny motyw. Oczywiście tam się pojawia wątek ekonomiczny, społeczno-ekonomiczny. Tusk mówi o tych 3D, to znaczy daninach, drożyźnie i długu. I to ma być coś, co no, symbolizuje Polski Ład. To jest teoretycznie krytyka z pozycji liberalnych, no bo to jakby jest oskarżenie o to, że za drogo, że inflacja, że kosztem podatnika to się robi, ale powiedziałbym w ten sposób, to są dość rytualne zarzuty. Jak przypomnimy sobie to, co PiS mówił o rządach Platformy przed 2015, to tam też się pojawiały oskarżenia o zadłużanie państwa, o drożyznę, a na pewno o pokusy zwiększania opłat rozmaitych. Więc z tego punktu widzenia to jest taka, powiedziałbym, dość jednak bezpieczna i dość niekonkretna krytyka. Ale oczywiście no, ona może odnosić pewien skutek, jeśli jest wyjątkowo sugestywnie formułowana, jeżeli jest łączona właśnie z tymi wszystkimi krytykami, no właśnie o metody rządzenia, jeżeli się mówi o tłustym aparatczyku, prawda, tak jakby za czasów Tuska nie było partyjnych aparatczyków, jeżeli się mówi o zawłaszczaniu spółek Skarbu Państwa, tu PiS daje zresztą trochę powodów do mówienia o tym. Co do sporów światopoglądowych i obyczajowych, no tu jest pewien paradoks, bo Tusk z jednej strony przychodzi z takim bardzo, że tak powiem, dogmatycznym przeświadczenie, że wszystko, co się w zachodniej Europie realizuje, powinno być zrealizowane także i w Polsce. I on to zresztą na tych swoich tweetach pisał nie jeden raz. On bardzo mocno na przykład poparł strajk kobiet, pamiętajmy o jego spotkaniu z Martą Lempart. A z drugiej strony on ma takie oczywiście takie pokusy, żeby mówić wszystkie rzeczy jednocześnie. Na przykład no, w jego tych wystąpieniach już w Polsce pojawiły się jakieś takie pochwały Kościoła. To są takie pochwały trochę w stylu Adama Michnika, prawda? Że no, Kościół fajny, tylko powinien być chroniony przed klerykalizmem, przed polityką. Więc oczywiście to Tusk do mistrzostwa doprowadzał w czasach swoich rządów. On zresztą wtedy niewiele zmienił, przecież pamiętajmy, właściwie prawie nic nie zmienił w sferze ustawodawstwa, na przykład obyczajowego czy światopoglądowego. On tego unikał. Natomiast trochę się czasy zmieniły. Więc oczywiście te aplikowanie różnych form poprawności politycznej może być treścią jego polityki. Bardziej do tego pasował Trzaskowski, rzeczywiście. Trzaskowski był, ale Trzaskowski z kolei był bardziej miękki w takim ogólnym przesłaniu. Znaczy mówił bardziej miękkim językiem. No a Tusk ma z kolei to niesłychanie, taką skłonność do niesłychanie ostrych tez, no takie ad personam, prawda? To znaczy on chce uczynić z Kaczyńskiego symbol wstecznictwa, oskurantyzmu, no ale na ile to się, że tak jedno z drugim złoży.
Można powiedzieć, że jest to język braku szacunku wobec przeciwnika, który niestety doprowadził w Polsce i bardzo mocno w Polsce przed kilkoma laty podgrzał tą naszą wojnę polsko-polską i chyba tego należałoby się trochę obawiać, powrotu właśnie do takiej mody prowadzenia sporów. Krzysztof Brzeszczyn, ostatnie pytanie w tej serii. Czy faktycznie, pytanie w sumie, jak długa jest pamięć polityczna Polaków? Czy można powiedzieć, że Polacy będą w stanie porównać rządy PO do rządów PiS-u? Myślę tutaj chociażby o 500+, chociażby o uruchomieniu Polski Solidarnego Dobrobytu, której z czasów Platformy pamięta się może tylko to becikowe jednorazowe, które notabene i tak zostało wprowadzone przez, zdaje się, Romana Giertycha w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No potem próba wprowadzenia urlopów rodzicielskich, na którymi pracował Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak będzie wyglądała ta pamięć? Co zwycięży? Który motyw stanie się pańskim zdaniem głównym motywem tego sporu politycznego? Krzysztof Brzeszczyn.
Znaczy, wydaje mi się, że no w tej chwili to, z kim może przegrać Prawo i Sprawiedliwość, czy mówiąc ogólnie Zjednoczona Prawica, to ona może przegrać sama sobą, dlatego że po pierwsze jest taki naturalne zużycie materiału. Tak? Po jakimś czasie w demokracji no ten wyborca chce zagłosować na alternatywę, no tylko z tego powodu, że to jest alternatywa. A z drugiej strony ta sytuacja w Zjednoczonej Prawicy no powoduje, że rząd nie jest w stanie zaproponować w taki przekonujący sposób no, pewnych rozwiązań ekonomiczno-gospodarczych, tak? Bo tutaj zaraz jakiś koalicjant, czy to Jarosław Gowin, czy Ziobro, czy tam jeszcze te pomniejsze, powiedzmy, podmioty, to będą kontestować w imię, powiedzmy...
Czyli uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość jest teraz zakładnikiem wewnętrznych sporów, który nie pozwala wykonać tego politycznego skoku do przodu?
No ja bym powiedział, że paradoksalnie przy powrót Tuska to może Zjednoczonej Prawicy pomóc w tym sensie, że Zjednoczona Prawica będzie się mogła lepiej zmobilizować, tak? I te wewnętrzne spory, one mogą no, być jakoś załagodzone. Tak więc tu też no, warto zwrócić uwagę na ten aspekt, tak? Że tutaj jakby te w pewnym momencie Zjednoczona Prawica tak zaczęła dryfować, tak? I to powoduje, że nie jest w stanie wygenerować jakiegoś przekonującego programu, ale na to jest jeszcze no, czas 2 lata, tak? Bo przypomnijmy, mamy rok 2025.
Tak. Proszę Państwa, zostawiamy część krajową, zostajemy przy tym temacie w kolejnych na pewno programach do tej rywalizacji. Będziemy wracać, wydaje się, że to stanie się jednym z głównych motywów napędzających polską politykę. Tymczasem mimo trwającego meczu zapraszamy Państwa do kolejnej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Wraz ze mną Michał Kłosowski, Piotr Zaręba, Krzysztof Brzeszczyn, a w części międzynarodowej chciałbym omówić szczyt Trójmorza, który miał miejsce w mijającym tygodniu W Sofii był na nim pan prezydent Andrzej Duda, a z bliska szczyt obserwował pan redaktor Michał Kłosowski, który wraz z grupą dziennikarzy był na miejscu. I od redaktora Kłosowskiego chciałbym rozpocząć pytaniem, co ważnego ustalono na szczycie, i pytanie ogólne, czy Trójmorze ma szansę stać się istotną formułą polityczną. Michał Kłosowski.
To znaczy przede wszystkim podczas tych dwóch dni obrad w Sofii, one się skończyły w piątek, zobaczyliśmy jedno, że to, że 1000 razy Trójmorze było już jako format mordowane przez wielu komentatorów, przez wiele osób obserwujących tą rzeczywistość, zwłaszcza w kontekście koronawirusa, no okazało się być to błędne, bo chociażby na tym szczycie ustalono bardzo ważne rzeczy związane z funduszem Trójmorza, który wynosi już około 1 miliard euro i jest przeznaczony na projekty infrastrukturalne, energetyczne i związane z digitalizacją. To były podstawowe tematy tego sofijskiego szczytu. Co ciekawe, w Sofii byli też, co było dla wielu zaskoczeniem, zarówno przedstawiciele republikanów, jak i demokratów z Kongresu Stanów Zjednoczonych. Był prezydent Niemiec, Walter Steinmeier, ale proszę Państwa, byli też przedstawiciele, i to bardzo wielu przedstawicieli biznesu, też tak dużego biznesu jak Google czy Amazon. Była też na przykład polska giełda papierów wartościowych i prezes Marek Dietl. Więc to Trójmorze z moich obserwacji też tego szczytu staje się coraz bardziej konkretne na początku, kiedy ta idea w ogóle powstawała.
A z czego pana redaktora, gdyby mógł pan wymienić taki główny czynnik siły Trójmorza, na co pan redaktor wskazałby, na który czynnik pan redaktor wskazałby? Co byłoby tym asem w tej konstrukcji?
Moim zdaniem asy są dwa. Po pierwsze, łączy nas wspólne zacofanie względem Europy Zachodniej i pewnego rodzaju myślenie, że chcemy Europę Zachodnią dogonić. To się we wszystkich rozmowach pojawiało i świadomość tego, że bez współpracy silnej, wspólnej, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, takie poczucie w jakiś sposób kulturalnej odrębności od zmieniającej się Europy Zachodniej, ale też odrębności od Wschodu. No i trzeci czynnik zupełnie zewnętrzny. Jesteśmy w jakimś sposób bardzo, bardzo potrzebni Amerykanom w zbliżającej się rozgrywce z Chinami, bo po prostu Trójmorze może być tamą dla chińskiego wejścia w Europę Zachodnią. Może być pewnego rodzaju wyborem w kontekście niestety pasa i szlaku. Więc myślę, że są takie trzy główne czynniki. Dwa zewnętrzne, jeden wewnętrzny, które daje po prostu siłę temu tej inicjatywie, która rozwija się. W Sofii była na przykład pani prezydent Grecji, która stwierdziła, że bardzo chce się dołączyć, bo po prostu tam są, po prostu są pieniądze.
Piotr Zaremba.
Ja nie jestem ekspertem akurat, mówiąc szczerze, od spraw gospodarki naszego regionu. Natomiast jak pamiętam moment powstawania tej inicjatywy czy tego pomysłu, no to on na początku był przedstawiany jako instrument nie tyle skierowany przeciwko Chinom, ile przeciwko Niemcom. To znaczy to oczywiście było gdzieś w podtekście, nie było to nigdzie głośno powiedziane, ale Donaldowi Trumpowi przypisywano tego typu intencje. Jak rozumiem, ten element teraz trochę znika, czy trochę się rozmywa. Jak rozumiem, Niemcy też są zainteresowane tą inicjatywą. Natomiast oczywiście wszystko, co dotyczy współpracy regionu, naprawy infrastruktury, umacniania więzi gospodarczych, no jest dla Polski niesłychanie ważne, więc z tego punktu widzenia jest dobrą wiadomością sama żywotność tego pomysłu, czy tej formuły. No, czas pokaże tak naprawdę, na ile ona okaże się żywotna. Tu oczywiście warto by dodać jedną rzecz, to znaczy, to przegram trochę następny temat, mam wrażenie. Znaczy, dobrze byłoby, żeby polski rząd miał też taką świadomość, że Amerykanie są dla nas ważni, niezależnie od tego, kto rządzi w Ameryce. To jest jednak, ja wiem, że prezydent Biden nie jest, że tak powiem, postacią jakąś szczególnie atrakcyjną, zwłaszcza ideowo atrakcyjną dla prawicy, polskiej prawicy. Natomiast no, warto jednak taki kurs proamerykański zachowywać. Mówię, niezależnie od tego, kto w Ameryce rządzi, niezależnie od tego, jakie nam czasami absurdalne stawia żądania, no, takie światopoglądowe, czy jak wystawia na szwank naszą cierpliwość geopolityczną, no bo to jest kontekst Nord Stream 2, zniesienia sankcji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jest jednak, te więzi powinny być, muszą być podtrzymywane. Biden ma inne nastawienie. Biden jest proniemiecki czy proeuropejski. W tym sensie się różni zasadniczo od Trumpa. No ale to nie znaczy, że dla Polski to...
Zostańmy jednak przy Trójmorzu. Ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Ona się nie przebiła do mediów, którą podał Michał Kłosowski, że skoro na spotkaniu Trójmorza w Sofii byli przedstawiciele i demokratów, i republikanów, można by powiedzieć, że jest to konstrukcja, która przynajmniej interesuje bardzo mocno polską, przepraszam, amerykańską rację, jest wpisane w amerykańską rację polityczną. Jednakże Trójmorze to nie tylko konstrukcja gospodarcza, to także w jakimś sensie konstrukcja kulturowa. Warto zauważyć, że te państwa mają pewną charakterystyczną linię, powiedziałbym, aksjologiczną linię, którą można by przyjąć jako odróżniającą ją trochę od państw Starego Zachodu. Czy uważa pan, zwracam się do profesora Krzysztofa Brzechczyna, czy uważa pan, że ten moment aksjologiczny jest tutaj również istotny?
Tak. Trójmorze opiera się na takich trzech nogach: politycznej, gospodarczej i właśnie tej kulturowej. Ta polityczna strona, ona była wykorzystywana przez Trumpa, ale nie tylko, bo tutaj można przypomnieć sobie George'a Busha i drugą wojnę iracką, gdzie on przeciwstawiał starą Europę nowej, tak? Teraz obecna prezydentura Trumpa raczej tej, powiedzmy, geopolitycznej nogi nie wykorzystuje, bo to jest jakoś zawsze skierowane przeciwko no, Niemcom i Francji. Druga noga to jest gospodarcza i ta, jak tutaj widzimy, no, rozwija się w sposób harmonijny. I jest jeszcze trzeci taki element pewnej takiej kulturowej jedności czy kulturowego podobieństwa krajów Europy Środkowej i Południowej. I mi się wydaje, że ta trzecia noga, ona nie jest wykorzystywana w kreacji Międzymorza, tak? Bo my tutaj te kraje Europy
Ale to Środkowej... to kulturowo podobieństwo w czym pan profesor by widział? No przecież kultura katolicka i prawosławna, one się od siebie jednak różnią, prawda? To są też różne kultury gospodarcze. Gdzie pan profesor widziałby tą wspólnotę kulturową? Bo to jest ważne, żeby ją to gdzieś tą płaszczyznę znaleźć.
Po pierwsze, narody w Europie Środkowej i w Europie Południowej kształtowały się według innego modelu niż w Europie Zachodniej. Tam naród był kształtowany przez państwo, tak? A tutaj naród jest kształtowany przez wspólną kulturę, wspólny język. I najpierw jakby te narody etniczne przekształcały się w narody, które miały świadomość swojej odrębności kulturowej, a potem w wyniku tego te poszczególne narody budowały własne państwa. I to jest pierwsza wojna światowa, tak?
Tu już mamy takie profesjonalne wyjaśnienie historyczne, ale zwracam się z powrotem do redaktora Michała Kłosowskiego. Czy pan redaktor widziałby jakąś właśnie wspólnotę kulturową tej grupy państw Trójmorza? Czy to jest tylko i wyłącznie taki schemat gospodarczy, ekonomiczny, czy też można by pokusić się o pewną perspektywę odrębności, ale i wspólnotowości, chociażby na takich historycznych wymiarze, o którym wspomniał profesor Brzechczyn, tego konstruktu. Michał Kłosowski. Nie słyszymy pana redaktora Kłosowskiego, to z tym samym pytaniem do redaktora Zaremby. Czy uważa pan, że jest możliwy taki wspólny kulturowy schemat tego przedsięwzięcia?
No, ciężko orzec, ponieważ są podobieństwa nastawieniu do różnych zjawisk i są jednak różnice dość czasami radykalne, czy na przykład Polska i Czechy mają wspólne nastawienie wobec, nie wiem, wyzwań geopolitycznych, kulturowych, no trochę tak, trochę nie. Niewątpliwie ten region się wykazał na przykład z pewną wspólnotą stanowiska, ale też nie wszystkie kraje, w stosunku na przykład do kwestii imigracji, ale już w innych sprawach wydaje mi się, że to są jednak trochę różne podejścia. Też trochę różne są geografie sympatii takich właśnie politycznych, prawda? Jak mówię, my wydaje mi się, że ekipa PiS-owska miała jednak taką intencję, żeby to troszeczkę nas autonomizowało wobec Niemców, natomiast no wielu naszych partnerów na południu od nas nie ma nic przeciwko kooperacji bliskiej z Niemcami. I mam wrażenie, że tutaj jest jakaś różnica, jest jakieś inne nastawienie. No. Niewątpliwie Polska czy Węgry mogą mówić o pewnej wspólnocie, no takiego, powiedziałbym, konserwatyzmu, który gdzieś przeciwstawia się trendom dominującym w Europie, no ale już na przykład w Czechach trudno to widzieć. Więc ja nie umiem jakby prognozować tego, jak się to ułoży. No niewątpliwie fakt, że istnieje taki blok, że są bardzo intensywne kontakty, no pewnie sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i pewnemu rozpoznaniu własnych stanowisk. Więc no, z tego punktu widzenia Polska miałaby to szansę promieniować na inne kraje, ale pamiętajmy, że to są zawsze jednak ograniczone. Znaczy takie promieniowanie ma ograniczone skutki.
Jeśli słyszę nas Michał Kłosowski, to daje szansę, żeby się wypowiedział w tym temacie. Cały czas nie słyszymy pana redaktora, to Krzysztof Brzeszczyn, bardzo proszę.
No wydaje się, że jeżeli będziemy analizować tą sferę polityczną czy polityki międzynarodowej, to faktycznie tutaj się zgadzam z redaktorem Zarembą, że po pierwsze tych krajów jest za dużo, one są zbyt małe, żeby wypracować jakąś wspólną politykę, a szczególnie wspólną politykę międzynarodową, która by ich autonomizowała wobec Niemiec, jeżeli jeszcze nie mają one zewnętrznego protektora w postaci na przykład Stanów Zjednoczonych, tak? Bo tutaj ta polityka administracji Bidena się w znaczący sposób zmieniła. Na pewno Międzymorze nie będzie wykorzystywane w polityce równoważącej wpływy starej Europy. Ale w tej sferze gospodarczej i szczególnie tej kulturowej, no to te kraje mogą dostrzec pewne wspólne interesy. Szczególnie ja bym powiedział, że ta sfera kulturowa jest niedoceniana, dlatego że my jako no, pewien region, tak, mamy własną historię, mamy własne tradycje jakieś naukowe, teoretyczne, filozoficzne, literackie i powinniśmy je w świecie
uspólniać.
Tak, tak. Tak samo jak mamy na przykład.
I jeszcze na sam koniec, bo chyba mamy już połączenie z redaktorem Kłosowskim i jeszcze raz to pytanie o kulturową, słyszymy się, o tą kulturową wspólnotę, o ich szansy, o szansę na zaistnienie kulturowej wspólnoty Trójmorza. Chciałem pana redaktora zapytać, jest to możliwe, czy też byłby pan sceptyczny wobec tego?
To znaczy tą kulturową wspólnotę ja gdzieś już dostrzegam na tym szczycie w Sofii, bez żadnych aspektów PR-owych na dwóch płaszczyznach. To po pierwsze kultura trochę różna od świata zachodniego, z której bardzo wielu moich rozmówców na miejscu sobie zdawało po prostu sprawę, właśnie to bardzo mocno punktując. Po drugie jeszcze otoczenie międzynarodowe, które też w duży sposób tą kulturę wewnętrzną naszą krajów Trójmorza stworzyło. Więc wydaje mi się, że tak, natomiast bardzo wiele musi być zrobione i bardzo wiele takich spotkań jeszcze jest potrzebnych, bo chociażby na poziomie języka, interesów, o których panowie mówili, się nie zupełnie rozumiemy, ale bardzo duża chęć wymiany doświadczeń jest chociażby widoczna. Ja tutaj wspomniałem giełdę papierów wartościowych, a też kwestia digitalizacji na przykład. Prezydent Bułgarii mówił o tym, że on by chciał, żeby wyglądały autostrady w jego kraju. Uwaga panowie, to może być zaskakujące, jak w Polsce. Myśmy kiedyś marzyli o tym, żeby nasze autostrady wyglądały jak w Niemczech, a tymczasem prezydent Bułgarii mówił, że chciałby
wyglądać jak w Polsce. To faktycznie jest bardzo zaskakujące marzenie. No mam nadzieję, że nie chciałby takich cen na autostrady jak między Warszawą Warszawą a Poznaniem, gdzie przejazd w jedną stronę kosztuje tyle, ile całoroczna winieta w Szwajcarii. Proszę Państwa, zamykamy ten temat, ale również z perspektywą dalszej dyskusji na pewno kwestia Trójmorza, kwestia współpracy między tymi państwami. Rola Polski będzie się regularnie pojawiała, będziemy do tego wracać, a my przechodzimy do ostatniej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny, wraz ze mną redaktor Piotr Zaręba, redaktor Michał Kłosowski, profesor Krzysztof Brzechczyn. W ostatniej części chciałbym zapytać panów o spór o licencję dla telewizji TVN. Czy mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze sporem faktycznie proceduralnym? Mianowicie chodzi o to, że większość pakietu własnościowego musi należeć do podmiotu polskiego, czy też tak jak chce to część komentatorów, należy na to patrzeć przez pryzmat kwestii wolności mediów. Prawdę powiedziawszy, wątpliwe jest to, by TVN straciło tę koncesję. Wydaje się, że jest to pewien element gry politycznej, ale trzeba postawić pytanie, cui bono, czy faktycznie w kontekście chociażby nawet międzynarodowym zyskujemy coś na tym sporze, czy może on się stać pewną kartą przetargową, chociażby w rozmowie z Amerykanami, czy też raczej jest tak, że jest to spór, który, na którym tracimy, zyskując tylko kolejną lokalną ruchawkę. Rozpocznę od Piotra Zaręby, który na ten temat pisał chociażby w dzienniku Gazecie Prawnej.
No, myślę, że ta sprawa ma dwa wymiary. To znaczy, jeden to jest taki wymiar pogrożenia jednak czołowej opozycyjnej stacji telewizyjnej. Oczywiście politycy PiS-u twierdzą, że no to są w gruncie rzeczy normy obowiązujące od dawna. Tam chodzi tylko o to, że one były obchodzone, te 49% udziału spoza krajów Unii Europejskiej. No ale wybór tego momentu, no, gdyby to było tak, że to jest oczywista norma, no to można powiedzieć, że egzekwowana by ją 6 lat temu, prawda, a nie dopiero w tym momencie. Zwłaszcza w momencie, kiedy zbliża się czas odnawiania koncesji TVN-u. No i jest drugi wymiar. Wyznam szczerze, uważam go za trochę dziwaczny. To znaczy taka wiara w to, że to jest jakiś środek presji, wiara polityków PiS-u, że to jest jakiś środek presji na Amerykanów. To znaczy, że krótko mówiąc, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby rządził w Ameryce Donald Trump, to prawdopodobnie by tego typu inicjatywa się nie pojawiła. Pamiętamy, że pani ambasador Mosbacher bardzo ostro reagowała na wszelkie działania dotyczące TVN-u, nawet dużo łagodniejsze, bo tam był problem ukarania TVN-u w pewnym momencie będzie karą i ona za każdym razem broniła tego jako inwestycji amerykańskiej. No, w tej chwili mamy do czynienia z mniej przyjazną Polsce administracją. W związku z tym wydaje mi się, że politycy PiS-u sobie wymyślili, że i słychać takie w ogóle z ich strony przecieki czy takie sygnały, że to będzie jakiś środek presji. Ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę jednak wydumane, no bo czy rzeczywiście mamy aż tak silne karty, że możemy straszyć Amerykę? No, oczywiście większość rzeczy, których potrzebowaliśmy od Amerykanów, to żeśmy je uzyskali, prawda? Uzyskaliśmy je w dużej mierze za czasów Trumpa właśnie. Na przykład zniesienie wiz, to jest problem cały, oczywiście też gwarancji bezpieczeństwa rozmaitych. Natomiast no, to nie są rzeczy wieczne, to znaczy powiedziałbym w ten sposób, że nawet jeżeli nas wiążą z Ameryką jakieś umowy, no to ja bym, i to mówiłem już w poprzedniej części, to ja bym jednak starał się Amerykanów nie straszyć, tylko raczej do siebie zjednywać. Więc ja ten wymiar też uważam za taki trochę absurdalny, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, no, wizja, w której się straszy stację telewizyjną tym, że ona utraci koncesję, czy że może w każdym razie utracić koncesję, no jest jednak z punktu widzenia wolności słowa dosyć brzydka. To znaczy to jest tak, że tego trudno bronić.
To nie jest pierwsza taka sprawa. Przypomnijmy sobie chociażby sprawę Multiplexu i Radia Maryja i Telewizji Trwam, prawda?
Nie, na tym oczywiście. Ja nie mówię, że druga strona nie ma, że tak ma czyste sumienie. To jest tak, że w Polsce w ogóle nie ma takiego poczucia, że dobrze by było, gdyby rynek mediów był pluralistyczny. Ten obóz liberalny przez lata bardzo pilnował, żeby on nie był do końca pluralistyczny, no a w tej chwili, kiedy się role zmieniły, to mam wrażenie, że PiS trochę rozumuje kategoriami odwetu, prawda? Coś takiego, że a teraz my wam pokażemy, że też nie będzie zbyt różowo. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, wrócił Tusk i znalazł jest od razu znakomity argument, prawda? Wszyscy zwolennicy opozycji się obwieszają na tych swoich kontach społecznościowych takimi sygnaturkami oglądam TVN, to się stało nagle czytelnym sygnałem trochę mobilizacji. Pamiętajmy, TVN jest dla bardzo wielu Polaków także rozrywką, więc jakby to nie jest też tak, że można powiedzmy uderzyć w TVN, choćby tak powiedzmy propagandowo uderzyć, bo ja też sądzę, że skończy się tym, że TVN nie straci tej koncesji, ale argument pod tytułem chcą wam zabrać ulubione programy, prawda? Nie wiem, jakieś talent showy, czy milionerów, czy inne, czy programy rozrywkowe, czy seriale, no też może do wielu Polaków przemawiać. Także takich Polaków, którzy nie czytają polityki, którzy nie interesują się polityką. Z tego punktu widzenia to moim zdaniem trochę jest ta akcja jakby mało przemyślana i trochę szkodząca jej autorom.
A Michał Kłosowski.
Dla mnie, jako dla człowieka mediów, to jest absolutnie rzecz karygodna, ale co, zagłębiając się trochę bardziej w to wszystko, oczywiście to, co powiedział pan Piotr Zaremba, trudno się z tym nie zgodzić. Też uważam, że prędzej czy później ta koncesja zostanie po prostu przyznana. Natomiast wydaje mi się, że też timing jest bardzo kiepski, mówiąc wprost. I chciałbym zobaczyć wynik oglądalności TVN-u w ostatnich czasach. Ale z drugiej strony jeszcze, no od dawna się mówiło wśród dziennikarzy, że Discovery ma po prostu trochę problem z TVN-em na wielu poziomach, chociażby na poziomie też treści, bo Discovery, przypomnijmy, nigdzie na świecie nie ma telewizji informacyjnej. Więc ta cała sprawa zdaje się, że jest trochę bardziej złożona, nam się wydaje.
Problem, czyli ma pan na uwadze to, że władze Discovery nie chciałyby mieć politycznej stacji. Dobrze rozumiem? O to panu chodzi?
Pewnie w jakimś sensie tak, trudno się z tym nie zgodzić, więc wydaje mi się, że tam jest jeszcze drugie dno tego wszystkiego, natomiast aspekt mobilizacyjny od tego, czego zaczęliśmy, czyli wejście Donalda Tuska, powrót Donalda Tuska, sytuacja z TVN-em, wolne media są po prostu dla części Polaków bardzo emblematyczne i to też jest mobilizacja elektoratu, która moim zdaniem skończy się tak czy siak przyznaniem koncesji TVN-owi. Nie wiem, po co PiS-owi ta cała sytuacja, ale może jest tym jeszcze coś innego.
Krzysztof Brzechczyn?
No, ja tutaj nie znam ani drugiego dna, ani nawet trzeciego. Trzeba zdawać sobie sprawę może też genezy ładu medialnego w trzeciej RP, te pierwsze koncesje, które były nadawane przez ówczesną Radę chyba Radiofonii i Telewizji w latach, na początku lat 90., to te, powiedzmy, te reguły no nie były zbyt przejrzyste i być może jest to jakby taki powrót, próba uporządkowania pewnego materiału, pewnego tego ładu medialnego, ale no tu się zgadzam z moimi przedmówcami, że po pierwsze, jeżeli się wywiera presję, to ta presja powinna być skuteczna, tak? I teraz nikt nie wierzy w to, że TVN będzie nie otrzyma koncesji. A druga sprawa, no jest to kwestia mobilizacji zwolenników opozycji, tak? To jest, powiedzmy, z punktu widzenia...
I to jest taki argument, który może do nich dotrzeć. Patrzcie, tak, chcą nam zabrać nasze media, nie?
No to jest tak samo jak telewizja publiczna, no oprócz wiadomości, których wielu może nie lubić, ale nie ma przymusu oglądania, telewizja publiczna ma cały szereg programów, które no są zupełnie neutralnie polityczne.
Ja bym jednak odniósł się do tej sytuacji historycznej, jeśli chodzi o telewizję Trwam. O ile pamiętam, ta sytuacja właśnie napędziła szereg zwolenników telewizji Trwam. Ludzie, którzy na co dzień ani nie oglądali, ani się nie utożsamiali z tą linią, ale chyba ten polski gen wolności, który jest bardzo silny, niezależny od preferencji politycznych, on tutaj zostaje gdzieś uruchomiony, prawda? my raczej jesteśmy bardzo mocno wyczuleni, przynajmniej to pokolenie, które pamięta komunę, bardzo jesteśmy wyczuleni na nawet ewentualne i nawet jeśli to jest część jakiejś gry, tego typu zapowiedzi. Piotr Zaremba, czy faktycznie nie jest tak, że no paradoksalnie zyska na tym TVN i zyska na tym właśnie opozycja, nawet ci, którzy byli trochę zamrożeni politycznie?
No tak, i zwłaszcza w kontekście też tej popularności TVN-u jako że tak powiem, ośrodka nadawania rozrywki, jakiegoś powiedzmy no takiego zupełnie niepolitycznego programu. Więc tak, ja tak uważam. No, dlatego ja tego kompletnie nie rozumiem. Słychać, że to była jakaś inicjatywa, że tak powiem, którą ci tacy bardzo gorliwi politycy PiS-u wymogli na Kaczyńskim.
No, sam Jarosław Kaczyński nie podpisał się pod tym wnioskiem, no prawda? Tak, to jest też istotne.
Ale pewnie bez jego zgody, przynajmniej powiedzmy takiego przyzwolenia gdzieś do rozumianego, no oni by tego nie zgłosili. Premier Morawiecki ponoć o tym nie wiedział, ale w momencie, kiedy się dowiedział, no to uznał, że trzeba to poprzeć, czy trzeba to jakoś tam uzasadniać, bo no istnieje domniemanie, że to jest właśnie pomysł przez prezesa. I ja myślę, że to i źle wygląda, i złe będą tego skutki. Oczywiście, no mówię, jest jeszcze ten kontekst taki quasi dyplomatyczny, prawda? To znaczy taki pomysł, rozmawiajmy z Amerykanami. Natomiast no, mam jednak wrażenie, że to jest trochę na wyrost. To znaczy, że Polska nie jest aż, znaczy, że los Discovery nie jest aż taki, że tak powiem, ważny dla administracji Bidena, żeby z tego tytułu, żebyśmy z tego tytułu mogli liczyć na inne ustępstwa, bo tam słyszę, że są nadzieje na to, że Biden na przykład zmieni stanowisko w sprawie Nord Stream 2. No, nie sądzę, by tak było. Zobaczymy.
Panowie, kończymy nasz program i moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co oglądacie, ale może do tego kanonicznego pytania powinienem dodać pytanie, jakie miejsca w Polsce polecacie naszym słuchaczom? Można myśleć o wakacjach, nasz program jeszcze tylko w lipcu, później zaczynamy przerwę wakacyjną, więc do tego pytania, co czytacie, dodaję, co byście polecili. Pan Piotr Zaremba, no znając pana miłość do odwiedzania Krakowa, pewnie by pan ten Kraków polecił.
No ale właśnie akurat teraz byłem nie w Krakowie, a w Lublinie i w Kazimierzu, więc jakby polecam ten kierunek, chociaż trochę mnie potem z Kazimierza upały wygoniły. W Lublinie obejrzałem sobie w Teatrze Osterwy bardzo fajną komedię, czego nie widać. To jest taka słynna, światowa komedia, którą dobrze bardzo Teatr Osterwy zrobił. A z rzeczy jakby już niezwiązanych z podróżami, czy z oglądaniem Polski, no to powiem, że tak jak seriale Netflixa dosyć często są symbolem no, takiej kultury niewysokiej, popularnej, to serial Royst 97 Jana Cholubka, to jest kontynuacja pierwszej serii, no jest jednak czymś więcej. Jest nie tylko zgrabnym kryminałem, ale jest też jakimś tam obrazem Polski właśnie z tego 97 roku, obrazem transformacji, pewną refleksją na temat polskiego społeczeństwa. Bardzo dobrze zagrany, bardzo dobrze zrobiony, polecam wszystkim. To warto zobaczyć, jeżeli się człowiek interesuje sprawami społecznymi.
Jeszcze raz tytuł, jakby pan podał tego
Royst
serialu?
Royst 97, to poprzednia seria to było Royst po prostu, no a teraz jest to jakby dalszy ciąg i umieszczony jest w czasie. Poprzednia seria się działa w PRL-u w 84 roku i była dobrym obrazem takiego późnego PRL-u z czasów jaruzelskiego, a to z kolei jest właśnie bardzo dobry obraz transformacji lat 90.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pan Michał Kłosowski, co pan poleca?
Ja pozdrawiam z Krakowa również mojego ukochanego. To jest miejsce, które na wakacje jest bardzo, bardzo dobre. Polecam dwie rzeczy tak naprawdę na wakacje. Pierwsza, faktycznie niewysoka kultura. Serial Lupin na Netflixie. Bardzo dobrze zrobiony, lekki materiał z świetnym Omarem, znanym pewnie Państwu dobrze. A czytam teraz Jedwabne Szlaki. Przypominam sobie Petera Frankopana, pierwszą i drugą część, bo zdaje się, że no, po wakacjach ten temat może wrócić bardzo silnie.
I profesor Krzysztof Brzechczyn.
Ja na wakacje wybieram się w Góry Świętokrzyskie i zamierzam pozwiedzać różne ważne historyczne i kulturowe miejsca, a do czytania...
Jak na historyka przystało.
Tak, a do czytania polecam książkę Patryka Dinina Dlaczego liberalizm zawiódł? Jest to książka o ewolucji doktryny liberalnej czy filozofii politycznej, liberalizmu, która jest no, zupełnie inna od tego liberalizmu XIX wieku.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za nasze spotkanie. W naszych programach zawsze komentujemy politykę z pewnym opóźnieniem i wydaje mi się, że to jednak lepszy jest efekt ze względu na to, że te emocje zawsze są trochę niższe. Można z pewnego dystansu na parę rzeczy spojrzeć. Dziękuję też wiernym słuchaczom, którzy zamiast meczu włączyli Tygodnik Polityczny. My słyszymy się o normalnej porze w przyszłym tygodniu, a moimi gośćmi byli dzisiaj pan Piotr Zaremba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pan redaktor Michał Kłosowski, dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
I profesor Krzysztof Brzechczyn, dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dobranoc.
Kłaniam się Państwu, do usłyszenia za tydzień. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.